Chwała Bogu, bracia i siostry. Otwórzmy Słowo Boże w pierwszej księdze Samuela. Pierwsza księga proroka Samuela, rozdział 15, strona 311. Będziemy też sięgać do 13 rozdziału tej samej księgi. Ale oprzemy się głównie na 15 rozdziale. 15 rozdział pierwszej księgi Samuela, strona 311. I rzekł Samuel do Saula: mnie posłał Pan, abym cię namaścił na króla nad jego ludem, nad Izraelem. Więc teraz słuchaj słów pańskich. Tak mówi Pan zastępów: chcę pomścić to, co uczynił Amalek Izraelowi, stając mu na drodze, gdy wychodził z Egiptu. Idź więc teraz i pobij Amaleka i wytęp go jako obłożonego klątwą jego i wszystko, co do niego należy. Nie lituj się nad nim, ale wytrać mężczyznę i kobietę, dziecię i niemowlę, wołu i owcę, wielbłąda i osła. Wtedy Saul powołał lud pod broń i dokonał przeglądu w Telaim nad 200 tysiącami pieszych, a nadto 10 tysiącami z Judy. I przyciągnął Saul pod miasto Amaleka i urządził zasadzkę w dolinie nad potokiem. Lecz do Kenitów Saul rzekł: Nurze, odejdźcie i oddalcie się od Amalekitów, abym wraz razem z nim nie wytępił, bo wy okazaliście życzliwość wszystkim synom izraelskim, gdy wyruszyli z Egiptu. I Kenici odłączyli się od Amalekitów. I pobił Saul Amalekitów od Hawila aż do Szur, która leży na wschód od Egiptu. A Agaga króla Amalekitów pojmał żywcem, natomiast wszystek lud wybił mieczem. Lecz Saul i jego lud oszczędzili Agaga i to, co było najlepsze wśród owiec i bydła, najtłustsze okazy i jagnięta i wszystkiego, co było wartościowe, nie chcieli przeznaczyć na zniszczenie. Zniszczyli natomiast dobytek lichy i marny. I doszło do Samuela słowo Pana tej treści: żałuję, że Saula posadziłem na królestwie, gdyż odwrócił się ode mnie i słowa mojego nie wykonał. Samuela ogarnął gniew i wołał do Pana przez całą noc. Samuel wstał wcześnie rano, aby spotkać się z Saulem, lecz doniesiono Samuelowi, że Saul poszedł do Karmelu i postawił tam sobie pomnik zwycięstwa. Następnie zawrócił i pociągnął dalej do Gilgal. A gdy Samuel przybył do Saula, Saul rzekł do niego: błogosławionyś ty u Pana, wypełniłem rozkaz pański. Samuel zaś rzekł: a co to za beczenie owiec, które dochodzi do moich uszu, i ryk bydła, który słyszę? Saul odrzekł: od Amalekitów je przyprowadzili, ponieważ tu oszczędził najlepsze sztuki z owiec i z bydła, aby je ofiarować Panu, Bogu Twojemu. Resztę jednak wybiliśmy do nogi. Rzekł wtedy Samuel do Saula: przestań, oznajmię ci, co Pan powiedział do mnie tej nocy. A ten odrzekł: powiedz. Wtedy Samuel powiedział: czy nie jest tak, że chociaż we własnych oczach wydałeś się sobie mały, zostałeś naczelnikiem plemion izraelskich i Pan namaścił cię na króla nad Izraelem? Następnie kazał cię Pan wyruszyć w pole, mówiąc: idź i wybij do nogi grzeszników, Amalekitów, i walcz z nimi, aż ich wytracisz. Więc dlaczego nie usłuchałeś głosu Pana, lecz rzuciłeś się na łup i uczyniłeś zło przed Panem? A Saul odrzekł Samuelowi: przecież usłuchałem głosu Pana i wyruszyłem w pole, dokąd posłał mnie Pan, i przyprowadziłem Agaga, króla Amalekitów, a Amalekitów wybiłem do nogi. Ale lud pobrał z łupu w owcach i w bydle najprzedniejsze z obożonego klątwą dobytku, aby je ofiarować Panu, Bogu Twojemu, w Gilgal. Samuel odpowiedział: czy takie ma Pan upodobanie w całopaleniach i w rzeźnych ofiarach, co w posłuszeństwie dla głosu Pana? Oto posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. Gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary, a krnąbrność jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom. Ponieważ wzgardziłeś rozkazem Pana, więc i on wzgardził tobą, i nie będziesz królem. I rzekł Saul do Samuela: zgrzeszyłem, gdyż przekroczyłem rozkaz Pana i słowo Twoje, lecz bałem się ludu, więc usłuchałem jego głosu. Teraz jednak odpuść mi mój grzech i zawróć ze mną, a oddam pokłon Panu. Samuel odrzekł Saulowi: nie zawrócę z tobą, gdyż wzgardziłeś rozkazem Pana, i Pan wzgardził tobą, abyś nie był królem nad Izraelem. A gdy Samuel się odwrócił, aby odejść, Saul pochwycił kraj jego płaszcza i ten rozdarł się. Wtedy Samuel rzekł do niego: Dziś odebrał ci Pan królowanie nad Izraelem i nadaj je innemu, lepszemu od ciebie. A doprawdy ten, który jest chwałą Izraela, nie kłamie i nie żałuje, bo nie jest człowiekiem, aby żałować. A on odrzekł, zgrzeszyłem, lecz teraz uczcij mnie przed starszymi mego ludu i przed Izraelem i zawróć ze mną, abym oddał pokłon Panu, Bogu Twojemu. Zawrócił więc Samuel i szedł za Saulem, a Saul złożył pokłon Panu. I rzekł Samuel, przywiedźcie do mnie Agaga, króla Amalekitów. A Agag szedł do niego odważnie i rzekł Agag, zaiste ustąpiła gorycz umierania. Samuel zaś rzekł, jak miecz twój pozbawiał kobiety dzieci, tak niech wśród kobiet i twoja matka będzie pozbawiona dzieci. I porąbał Samuel Agaga w kawałki przed Panem w Gilgal. I poszedł Samuel do Ramy, Saul zaś podążył do swego domu, do Gibei Saulowej. A Samuel nie oglądał już Saula do dnia swojej śmierci. I bolał Samuel nad Saulem, Pan zaś żałował, iż uczynił Saula królem nad Izraelem. Ta historia to było pokłosie tego, co się stało, kiedy lud zapragnął mieć króla. Jest takie słowo w Biblii, Bóg wodzi oczami po całym świecie, szukając, kto by mógł wypełnić Jego wolę. Kto by był pokorny, kto by miał serce pragnące Pana. I to Pan wybiera ludzi do poszczególnych zadań, do poszczególnych funkcji. W tamtym okresie Bóg wybierał królów, Bóg wybierał proroków, Bóg wybierał dowódców, Bóg wybierał tych, wybierał tamtych do różnych funkcji. I to, wiecie, Bóg się nie zdziwił, kiedy Izraelici powiedzieli, że chcą mieć króla. Bóg, wiemy, zna przyszłość. Ale to, w jaki sposób oni to zrobili, to było nieodpowiednie. Wybrali Saula dlaczego? Bo był wyższy o głowę od innych. Czyli według Jezuitów nadawał się na dowódcę. Był silny, aha, czyli jakiś silny fizycznie, to musi mieć silny charakter. Musi mieć silny fizycznie. Ma predyspozycje psychofizyczne do tego, aby rządzić. Ale wiecie, gdyby można postawić obok Saula, tak jakby tak można było to zrobić, Saula i postawić obok niego Dawida, podobieństwa by nie było żadnego. Dawida w porównaniu do Saula można by porównać, jak opisywali często Pawła apostoła. Wygląd lichy, mowa do niczego. Tak możemy porównać Dawida z Saulem. Na niekorzyść oczywiście Dawida. Dawid był chudy, drobny. Saul był wielki, potężny. Miał około 2 metrów wzrostu. 2 razy szerokość barów jak Dawid. Czyli idealny na króla. Wizytówka królewska. I było się kim szczycić. Jak Saul szedł z zbroi, to wiecie, to było wiadomo, kto to jest. A Dawid, kiedy nakładał zbroję, zbroja mu ciążyła, bo była za ciężka. No to jak z takim królem pójść? Ale to tak, patrząc jak ludzie wybierali, jak ludzie patrzyli. Najważniejsze było to, co Izraelici nie dopilnowali, zaniedbali to, że to Bóg miał wybrać króla nad swoim ludem, Izraelem. Bóg kochał wszystkie narody, które wokół były. Bóg pragnącego i kochającego Boga nie odmówił nikomu łaski. Kto, jakiegokolwiek narodu by nie pochodził. Ale wyjątkiem i wyjątkową grupą ludzi był Izrael. I Bóg specyficznie ich traktował i Bóg dbał o to, żeby byle kto nie rządził tym ludem. Byle kto, żeby nim nie kierował. Bo jak kierował nim byle kto, to na kartach Starego Testamentu wiemy, co się działo wtedy z Izraelem. Jak byle kto, człowiek nieodpowiedni wchodzi na tron. I taką właśnie osobą wybraną przez Izraelitów Bóg zaakceptował tego człowieka. Bogu to było nie na rękę, Bogu to się nie podobało. Bóg pewnie był zagniewany, bo powiedzieli, Boże, Ty się nie nadajesz, abyś był naszym królem? Saul się nadaje. To jest przykre takie coś słyszeć. Tak Izraelici powiedzieli do Boga. Daj nam króla, bo chcemy być tak jak narody wokół nas. gdzie rządzą ludzie. I Saul został królem. Patrząc tak z pozoru na Saula, to był pokorny człowiek. Bo kiedy został namaszczony na króla, szybko się w tłumie schował i uciekł do domu. I zajął się swoją pracą na roli. No, prawdziwa pokora. Przestraszył się odpowiedzialności, funkcji. No, ja niegodny jestem. To nie była pokora. Po prostu wstydził się i uciekł. Ale dalej, kiedy sytuacja to wymagała, Saul zajął się rządzeniem, zajął się prowadzeniem narodu izraelskiego. Za każdym razem, już praktycznie od początku, popełniał kardynalne błędy. Popełniał błędy, które z dnia na dzień, chociaż Saul długo nie rządził. Bardzo krótko był królem. Ale już od początku staczał się. Bo z reguły nie brał Boga pod uwagę i nie brał pod uwagę prawa Bożego, które było jasno wtedy określone. Porównując do jego następcy, patrząc po ludzku, no Dawid więcej nagrzeszył od Saula. Dużo więcej, kilkakrotnie więcej. Ale to, jak Dawid żałował za grzechy, jaka szczerość przez to przemawiała, jaka pokuta, jaką Dawid pokazywał przed Bogiem, jak próbował przebłagać Boga za swój postępek, to było widać, że to jest szczere. U Saula nie było to szczere. Prosty przykład w tym rozdziale 13, kiedy Saul zostaje królem, pierwsza potyczka z Filistynami. Trzynasty rozdział od wiersza drugiego, taki fragment sobie kilka wierszy czytamy. Saul wybrał sobie 3000 mężów Izraela. 2000 było z Saulem w Michmas i na pogórzu Betelu i 1000 było z Jonatanem, jego synem w Gibei Beniaminowej. Resztę z nas ludu odprawił do domów. I Jonatan pobił załogę filistyńską, która była w Gibei. To też gdy Filistynczycy usłyszeli o tym, że Hebrajczycy się zbuntowali, a Saul kazał trąbić po całym kraju, cały Izrael usłyszał tę wieść, że Saul kazał pobić załogę filistyńską i podążył na zew Saula za nim do Gilgal. Czyli Izraelici się zebrali jako jeden naród. Filistynczycy zaś, piąty wiersz, także zebrali się, aby rozpocząć wojnę z Izraelem. 30 tysięcy wozów wojennych i 6 tysięcy jezdnych, a ludu takie mnóstwo jak piasku nad brzegiem morza. Gdy mężowie izraelscy widzieli, że znaleźli się w niebezpieczeństwie, bo jak na lud napierano, poukrywali się w jaskiniach i w norach i w rozpadlinach skalnych, w pieczarach i w jamach. Poszli w rozsypkę. Saul został z garstką ludu. I w tym czasie, to był czas, kiedy Samuel umówił się z Saulem, że przed bitwą przyjdzie, Samuel złoży ofiarę Bogu całopalną. Że to będzie potwierdzenie Bożego błogosławieństwa dla Saula. Wiecie, o dziwo Samuel się spóźnił. Saul zaczął padać w panikę, bo co kilka godzin robił zebranie wojska, robił zbiórkę i na zbiórce pojawiało się coraz mniej żołnierzy, coraz mniej wojowników. A to brakuje 10, brakuje 30, brakuje 100, a to do domu pouciekali, a to pochowali się ze strachu, bo zobaczyli, że Filistynczycy z taką gromadą stanął na nich. I co robi Saul? Czekał 7 dni do czasu oznaczonego przez Samuela, lecz Samuel nie nadszedł do Gilgal. Wtedy lud opuścił go i rozproszył się. Ale Samuel przegiął, nie? No jak się spóźnić? Jakbym ja się spóźnił na nabożeństwo w niedzielę? Przed wtorek bym przyszedł. A nabożeństwo było w niedzielę. Wchodzę, nikogo nie ma, zdziwiony jestem wielce, prawda? Wiem, że Samuel, jak coś robił, robił to, co się Bogu podobało. Szedł na modlitwę przed Bogiem, pytał się Boga, Bóg określał wyraźnie swoje stanowisko i to Samuel robił. To było świadome opóźnienie przez Samuela, aby sprawdzić, jak zareaguje Saul pod wpływem presji. Bóg czasami musi nas sprawdzić, jak reagujemy pod wpływem presji wokół nas. Jaka jest nasza reakcja? Bo reakcja jest Wiadomo, jeśli jest wszystko wokół nas dobrze, wszystko ładnie się układa, wszystko jest w porządku, postępujemy wedle planu dnia, który ustaliliśmy, wszystkie punkty działają. Byłem po zakupy, byłem tu, byłem w pracy, wróciłem, porobiłem to, zrobiłem to, zrobiłem to. Jeszcze miałem 2 godziny na modlitwę, godzinę na czytanie słowa, wszystko okej. Okay. Godzina tam 22, kładę się spać. Zasypiam snem sprawiedliwego i jest wszystko okej. Okay. A jak się zaczyna wszystko psuć, to nasz plan bierze w łeb. I wtedy, co zaczniemy wtedy robić? Co pod wpływem stresu wyjdzie z naszych ust? Co pod wpływem stresu będziemy robić? Słowo Boże wyraźnie mówi w Starym Testamencie, zakon mojżeszowy. System ofiarniczy ustanowiony przez Boga, bardzo skomplikowany system ofiarniczy, był przez Boga rygorystycznie pilnowany, bo to chodziło o sferę duchową. I tym się mogli zajmować tylko i wyłącznie Lewici, potomkowie Lewiego. A synowie Aarona i jego potomkowie byli kapłanami. Nikt i nic więcej. Bóg strasznie tego pilnował, rygorystycznie. I co zrobił Saul? Saul pochodził z pokolenia Beniamina. Nie był Lewitą, był Beniaminitą. Przygotujcie mi ofiarę całopalną i ofiarę pojednania. I on złożył ofiarę całopalną, bo Samuel się spóźnił. Pamiętacie taką jedną historię, kiedy Mojżesz opóźniał zejście z góry, 40 dni i nocy go nie było. Przyszli Izraelici do Aarona i mówi, uczyń nam bogów, które pójdą przed nami, bo nie wiemy, co się stało z owym Mojżeszem, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej. Mojżesz się spóźnia. Nie wiemy, co z nim jest. Nie wiemy, co jest z Samuelem. Spóźnia się. Czyli sami wszystko zrobimy. Jeśli by było słowo, rzeczywiście. Saulu, złóż mi ofiarę, bo Samuel się spóźnia. Sytuacja jest jasna. A Saul wyszedł przed szereg, nie po raz pierwszy, nie po raz ostatni, i złożył Bogu ofiarę całopalną. A ofiara całopalna nigdy to nie trwała 5 minut. To trwały duże godziny. Długie godziny trwała. Przygotowanie ofiary, przygotowanie zwierzęcia, spalenie zwierzęcia, rozlanie krwi i tak dalej. To wszystko były procedury. To trwało. Może nawet cały dzień. I kiedy dokończył całopalenie, nadszedł Samuel. Patrzcie, no akurat no trochę brakowało, by wszedł na styk. I wiało się spóźnił. No. Już jak pozamiatane, to wiesz, że Samuel przychodzi. I Saul wyszedł na jego spotkanie, aby go pozdrowić. I Samuel zapytał, co uczyniłeś? Samuel widział palenisko, poczuł zapach ofiary. I przestało mu się to podobać. A Saul odrzekł, gdy widziałam, że lud pierzchnął ode mnie, a ty nie nadszedłeś w oznaczonym czasie, Filistynczycy natomiast są zebrani w Michmas, pomyślałam, że Filistynczycy wkrótce ruszą na mnie do Gilgal, a ja nie zdążyłem pozyskać łaski przed obliczem pańskim, ośmieliłem się przeto złożyć ofiarę całopalną. No Saul dbał o swoje bezpieczeństwo. No postąpił jak odpowiedzialny mężczyzna. Jak głowa, no powiedzieć rodziny, głowa Izraela. No. A co mówi Samuel? Popełniłeś wielkie głupstwo. Popełniłeś wielkie głupstwo. Co by się nie działo wokół nas, bracie i siostry, Bóg się nigdy nie spóźnia. Musimy o tym doskonale wiedzieć. Bóg nie jest jakiś tam, wiecie, rychliwy, nie jest strasznie szybką osobą, zależy od sytuacji. To człowiek chodzi wedle czasu, który sam ustanowił. Sekunda, minuta, godzina i tak dalej, i tak dalej. Chodzimy wokół tych ram czasowych. Bóg nie ma ram czasowych. Wiecie, Bóg jest taką wspaniałą osobą, że człowiek, kiedy wyłączysz wszystkie zegarki w domu, wyłączysz komórkę, wyłączysz zegarki, które gdzieś tam świecą, które chodzą, wszystko powyłączasz. Wyłączysz radio, zasłonisz okna tak, że nie wiesz, czy to dzień, czy to noc i stracisz rachubę czasu. Nie będziesz wiedział, co się dzieje. A Bóg chociaż nie żyje według czasu, nigdy się nie spóźnia. Zawsze jest w odpowiednim momencie. I Samuel mówi do Saula, popełniłeś wielkie głupstwo. Gdybyś był, dochował przekazania Pana Boga Twego, którego Ci nadał, Pan byłby utwierdził królestwo Twoje nad Izraelem. Dopiero co Saul został ustanowiony królem. I Bóg mówi tak, lecz teraz królestwo Twoje nie utrzyma się. Pan wyszukał sobie męża według serca swego. Nie, że Izraelici wymusili to na Bogu. Wiecie, możemy wiele rzeczy u Boga wymusić. Możemy. Możemy powiedzieć Bogu, Boże, ja chcę, ja to muszę mieć. Muszę to mieć. Bo ja tak postanowiłem, bo ja uważam, to jest prawidłowe, bo uważam, że to jest super, uważam, że to jest, nie wiem, słuszne. Ja to muszę mieć. I co Bóg powie? Jak śmiesz tutaj do Boga tutaj z takimi słowami? I tam, wiecie, w tyłek nas. Nie. Bo mówię, tak bardzo chcesz? Ja uważam, że to ci na szkodę wyjdzie. Ale tak bardzo chcesz? Czasami jak ludzie dorośli, jak my chrześcijanie, zachowują się jak takie małe dzieci. Ja muszę, ja to chcę, ja to chcę. Tylko wejdź do jakiegoś supermarketu i przejdź kogoś działu z zabawkami. Idziesz nad dzieckiem, dziecko trzyma się twojej nogi, mijasz dział z zabawkami, potem patrzysz, dziecko nie ma. Dziecko tam już, w zabawki poleciało. A jeszcze jakby miało, wiecie, w rękach koszyk, bo czasami idziesz, wiesz, masz portfel, masz tu kartkę z zakupami, czytasz. No to, synku, córko, potrzymaj koszyk. Mijasz dział z zabawkami, dziecko przynosi koszyk, już pełny. Lego za 150, coś tam za 250, tata płać. Moja tak chce. Takie jest każde dziecko. Dlatego jak wchodzisz do supermarketu, omijaj dział dziecięcy. Od razu idź na mięso. Chyba, że planujesz jakieś tam, wiecie, zakupy świąteczne, pod choinkę coś. To tak, wiecie, skromnie. Do 20 zł. Saul postępował podobnie. Ja przed ludem muszę wyjść jako prawdziwy władca. Ja muszę dbać o swoją reputację. Dawid nie dbał o reputację przed ludem. Czasami zachowało się tak, że jego żona, pierwsza żona, Michal, córka Saula, śmiała się z niego. Jak ty wyglądasz? Co ty z siebie robisz? Przecież wyglądasz jak idiota. Tańczysz półnago przed ludem? Przecież ludzie się z ciebie śmieją. Dawidowi chodziło, żeby Bóg miał o nim dobre zdanie. I patrzcie, kiedy w tym rozdziale 15, który czytaliśmy, Bóg powiedział do niego tak. Masz wytępić Amalekitów. To był taki naród, kiedy Izraelici wyszli z Egiptu. I wiecie, nie szli jedną grupą, tak hura, wszyscy idziemy. Tylko byli też, którzy tam się ociągali. Różni tam nazywają ich maruderzy. Wiecie, ta grupa Izraelitów, ta wielomilionowa, to szła, ona się ciągnęła czasami na 2-3 kilometry. To grupa, duża ludzi szła. I Amalekici to był taki naród, który szli i wybijali tych, co z tyłu szli. Jak Słowo Boże mówi, i kobiety, i dzieci wybijali wszystkich. I Bóg powiedział do Saula tak, chcę pomścić to, co uczynił Amalek Izraelowi, stając mu na drodze, gdy wychodził z Egiptu. To nie znaczy, że Bóg zaplanował wybić Amalekitów do nogi od razu wtedy. Jak Słowo Boże mówi, dopełniła się wina, i Bóg powiedział dość. I Bóg powiedział tak, zniszczysz Amaleka wszystkiego, wytępisz go jako obarzonego klątwą jego i wszystko, co do niego należy. Nie lituj się nad nim, ale wytrać mężczyznę, kobietę, dzieci, niemowlę, wołu, owce, wielbłąda i osła. Straszne rzeczy. Wszystkich. A z reguły tutaj, wiecie, wchodziło to burzenie budynków, palenie wszystkiego. Kruszenie namiał. Różne rzeczy to były. Czasami wylewanie jakichś tam rzeczy na trawę, żeby trawa już nie dawała później plonów. Totalne niszczenie wszystkiego. I Saul powołał ludzi pod broń, dokonał przeglądu. Ponad 200 tysięcy Izraelitów. Saul nie szedł z zemsty, aby pokonać Amaleki, tylko szedł z polecenia Bożego, jako wykonać Boży sąd. Dlatego nie wybijał wszystkich po kolei, bo pierwszy spotkał Kenitów. Kenici pochodzili z rodziny teścia Mojżesza, z rodziny Midianitów. I oni byli dobrze usposobieni dla Izraelitów. To sam powiedział, wy odejdźcie, abyście przez pomyłkę nie zginęli też. I wiecie, pobił sam Amalekitów od Hawila aż do Szur, które leży na wschód Egiptu. Ale zostawił króla przy życiu i na lepsze ze zwierząt. I sam się przyznał parę wierszy później, 21 wiersz, że lud pobrał z ludu w obcach i w bydle najprzedniejsze z obłożonego klątwą. Dobytku, aby je ofiarować Panu Bogu Twojemu w Gilgal. Kiedy idziemy do lekarza, lekarz to jest taka osoba, jeden z niewielu zawodów, które muszą być szalenie precyzyjne. Jeśli lekarz robi operację, trzeba tam, wiecie, ciało rozciąć, tam dostać do środka, zrobić porządek, to musi być precyzyjne wszystko. Czasami lekarze, ja widziałem kiedyś, jak robił operację, w telewizji to było parę lat temu, chirurg otokolistyki, to robił przez mikroskop. Miał takie specjalne szczypczyki i robił przez mikroskop. To setki milimetra precyzja, jak oko operuje. Drobna pomyłka, miało być oko naprawione, a człowiek do końca życia nie widzi. Bo lekarz pomylił się, ręka mu zadrżała. I wszystko. Potem dawkowanie leków. Do setek miligramów dawkowanie jest. Czasami to opiera się w mikronach dawkowanie. Wszystko musi być precyzyjne. Bóg jest też osobą bardzo precyzyjną. I On stanowił prawo mojżeszowe, aby było precyzyjnie wykonane. Bóg nie zakłada od razu, że Saul będzie dostrzał. Izraelici go wybrali, nie ja. No ja zaakceptowałem. No. Pod ich przymusem, pod ich naporem, pod ich presją, ja go zaakceptowałem. I to nie było tak, że Bóg postanowił Saula królem, no i za dwa lata odrzucę go. Gdyby Saul, nawet Samuel powiedział, gdybyś wykonywał Boże przekazanie, Bóg utwierdziłby twoje królestwo na wieki. Bóg myślał sobie, dobrze, chcą króla, dam im. A nóż Boże się sprawdzi. Dam mu wolną rękę. I czytamy tak. Wypisałem sobie 6 błędów, które Saul popełnił. Może było więcej, tak o tym Słowo Boże mówi, tylko o tych 6. Pierwsza była ta ofiara, którą Saul złożył, która należała się, aby ją wykonali lewici, kapłani. Potem to wiesz, rozdział 13. W rozdziale 14, jakby rozdział po rozdziale. W rozdziale 14 jest pochopny ślub, który kazał przyrzec Bogu Saul, kiedy Izraelici byli zmęczeni po wojnie, zamiast przyjść, wziąć wody, napić się, coś zjeść, to Saul powiedział, kto weźmie coś do ust tego dnia, zanim nie zwyciężymy całkowicie przeciwników, ten będzie przeklęty. Jaki to efekt wywołało? Wpędził tą przysięgą, tym ślubowaniem Izraelitów w grzech. Bo zaczęli zabijać zwierzęta i jedli z krwią, co było zakazane w prawie mojżeszowym. I dalej ta sytuacja, co staliśmy teraz w 15 rozdziale o tych Amalekitach. Potem, kiedy ścigał Dawida, zamordował Abimelecha i dokładnie 84 innych kapłanów. Za co? Bo dali schronienie Dawidowi i jego przyjaciołom. Potem wielokrotne zamachy na Dawida i ostatni, kiedy poszedł do wróżki. Tak wchodzi sytuacja, kiedy dzieje się coś bez prowadzenia Bożego. Człowiek schodzi na totalne manowce. Bez Bożego prowadzenia. Jeśli Bóg by widział, tak Dawid popełnia kilkakrotnie więcej błędów jak Saul, ale Bóg widzi, że Dawid ma serce do Boga, że jak zgrzeszy, od razu pada na kolana i przeprasza. Saul się tłumaczył. A to nie moja wina, to lud wziął. A ja chciałem to, to zostawiłem, chciałem Bogu ofiarować. A bo Samuelu spóźniłeś się. Nikt nie winny, tylko Samuel winni, Izraelici winni, ci winni, ci winni, ci winni. Nikt inny, tylko... A Dawid nikogo nie winił. Jeśli jakaś była sytuacja, nawet nie bezpośrednio Dawid zgrzeszył, Dawid wszystko brał na siebie. Człowiek według serca Bożego. Bracia i siostry, Bóg ustanowił prawa, które nie są odwołane. Może Bóg zechce, to odwoła, ale na razie to się nie stało. I Bóg chce, abyśmy to wszystko wypełniali precyzyjnie i skrupulatnie. Wtedy Bóg będzie błogosławił. Patrzcie, jak Mojżesz zrobił przybytek. Patrzcie, jak Salomon zrobił świątynię. Patrzcie, jak Aaron był ubrany. Według Bożych wskazówek. Każda nitka, każdy kamień, każda część ubrania Aarona, każda część wystroju przybytku mojżeszowego, wszystko, co się działo w świątyni, wszystko było według projektu, który został pokazany Izraelitom w górze. I oni to według projektu zrobili. Nie, że ja tak uważam. Sam Saul, on tak uważa, że sypie Boga ofiarami ze zwierzątek, to będzie okej. Okay. Tłuste zwierzątka, ładne zwierzątka, ale przeklęte. Bóg chce coś czystego. Bóg będzie pilnował tego, bracia i siostry. Bóg nas powołał. Po co nas powołał? Abyśmy mu służyli, tak. Ale jak sługa sprawdza się przed swoim Panem? Jak sługa jest godnym zaufania człowiekiem? Jak sługa jest tym, którego Pan może polecić innym? Słuchajcie, weźcie jego, zatrudnijcie, bo on wszystko wykona dobrze. Mowa jest o Hiskiaszu. Do wszystko, co robił, przykładał całe swoje serce. I wynik był tego taki, że Bóg błogosławił mu. Nawet prorok Jeremiasz mówi, jeśli robisz coś dla Boga, a robisz... Tam Słowo Boże mówi, używa słowa niedbale. Można powiedzieć niedokładnie, niepełnie, nie do końca. Jest przeklęty. Rozumiem, żebym nic nie robił dla Boga. A to robię, no i wiadomo, człowiekiem jestem, coś mi nie wyjdzie. Bóg wie o tym, że coś tam może nie wychodzić. Bóg to doskonale wie. Ale może nie wyjść i może nie wyjść. Może nie wyjść przez niechlujstwo i zaniedbanie i zaniechanie, a może nie wyjść przez ludzką niedoskonałość. Ale serce jest pokorne i jak co Boże nie tak zrobiłem, ja to już naprawię. Abyś Ty, Boże, był zadowolony. Bóg nieraz mówi do Izraelitów, dam wam system ofierniczy, ofiary całopalne, pojednania, przebłagalne, zagrzeszne, zapokojne, różnego typu ofiary. Składane rok w rok cyklicznie. I Bogu nie chodziło o same ofiary. Bogu chodziło o cel ofiar. A jaki był cel ofiar? Składajcie Bogu ofiarę tak, aby zyskać Boże upodobanie. To był cel ofiar. Aby zyskać Boże upodobanie, aby zyskać u Boga przebłaganie. Bóg chce, abyśmy to czynili. Nieważne, co się wokół nas dzieje. Bóg się nie zmienia i jak coś się stanie wokół nas, w życiu, coś się stanie nieprzewidzianego, niespodziewanego, czasami niewiele brakuje, że wpadniemy w panikę, albo niektórzy wpadną w panikę. Co robić? Boże ratuj. Bóg to już dawno przewidział i Bóg przewidział, co w danej chwili zrobi. Ale musimy się do końca nauczyć mieć zaufanie w Bogu. Zaufanie w Bogu. Że najważniejsze dla Boga jest, że Bóg widzi, dla Niego to jest najważniejsze zachowywać moje przekazania. O, widzę po niej, ona stara się pomimo ograniczeń, pomimo niewielu możliwości trwać przy mnie. W objawieniu Jana, w liście do Filadelfii, tam jest takie słowo. Chociaż niewielką masz moc, ale nie zaparłeś się mojego imienia. I dalej trwasz we mnie. Chociaż niewielką masz moc, niewielkie masz możliwości, niewielkie masz predyspozycje, ale trwasz we mnie. Trwasz przy mnie. A jak mówi Ewangelia Jana, rozdział 14, jeśli słowo moje was trwać będą i wy we mnie trwać będziecie, proście o cokolwiek będziecie chcieli, stanie się wam. Jeśli słowo moje was trwać będą i we mnie trwać będziecie. Nie jak Saul, pierwszy król, ale jak Dawid. Był przez Boga błogosławiony, ale był mężem według serca Bożego. I skąd pochodził, bracia i siostry, Jezus? Z pokolenia Judy. Prosto z linii Dawida. Ze strony Marii. To było pokolenie Dawida. Bóg wynagrodził to posłuszeństwo Dawida względem Boga. Że Jezus Chrystus, Zbawiciel Wszechświata, w ciele pochodził z prostej linii od Dawida. Nie od Saula z Beniamina, tylko z Dawida. Taki jest Bóg. Taki wspaniały jest Bóg, bracia i siostry. I taki Bóg ukochał nas do samego końca. Amen.